Zaczniemy od ostatniego komunikatu na temat zdrowia papieża. Watykan zastrzegł w nim, że jest za wcześnie, by lekarze mogli wyrokować o dalszym przebiegu choroby. Dziś mija trzecia rocznica wybuchu wojny w Ukrainie. Po ostatnich nocnych rosyjskich atakach są duże straty. Później powiemy o człowieku, który nazywany jest chodzącą aplikacją muzyczną. Nie można przedstawić dalszej prognozy. Taki wpis znalazł się w ostatnim komunikacie Watykanu na temat stanu zdrowia papieża Franciszka. Jak już informowaliśmy, stan Ojca Świętego nadal jest krytyczny. 88-letni papież ma lekką niewydolność nerek. Stolica Apostolska zapewnia jednak, że jest ona pod kontrolą. Papieżowi podawany jest tlen przez maseczkę. Franciszek jest też cały czas przytomny. Dziś trzecia rocznica najazdu na Ukrainę. Rosja w nocy z soboty na niedzielę dokonała kolejnych ataków. Wybuchło po nich kilka pożarów. O tym z ukraińskiej stolicy informował nasz wysłannik Mateusz Chłystun.
Pożar wybuchł m.in. w domu mieszkalnym w rejonie Hołosiwskim na południowym wschodzie Kijowa. Służby przez kilka godzin walczyły tam z ogniem, ale dom jest kompletnie zniszczony. Ze skutkami nocnego ataku dronów na Kijów walczyli też strażacy w rejonie Darnickim. To pełna bloków z wielkiej płyty dzielnica Kijowa. Tam także uszkodzony jest jeden budynek, na parkingu przed nim spłonęły auta. W rejonie Buczańskim na północny zachód od centrum odłamki dronów uszkodziły 4 domy. Ludzie ucierpieli za to po ataku na Krzywy Róg. Tam, przypomnę, rannych jest 5 osób, jedna zginęła.
W libańskim Bejrucie w niedzielę odbył się pogrzeb Hasana Nasrallaha, długoletniego dowódcy Hezbollahu. Wzięło w nim udział setki tysięcy osób. Naim Kassem, obecny lider grupy, podkreślił jej siłę i lojalność wobec Iranu, zapowiadając kontynuację oporu przeciwko Izraelowi. W podobnym tonie wypowiedział się Ali Chameni, duchowy polityczny przywódca Iranu. W czasie trwania uroczystości izraelskie samoloty przefrunęły nad miejscem pogrzebu, co minister spraw zagranicznych Izraela, Izrael Katz, skomentował jako ostrzeżenie dla przeciwników Izraela.
Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
Ostrzeżenia przed marznącymi opadami obowiązują do dzisiejszego poranka. Niebezpiecznie na drogach i chodnikach może być w pasie od Elbląga na północy przez Olsztyn, Ostrołękę i Warszawę aż do Nowego Sącza na południu. O szczegółach mówiła nam synoptyk Agnieszka Prastek z IMGW.
Z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek będzie przechodziła strefa frontu atmosferycznego, która przyniesie zachmurzenie duże i opady deszczu oraz deszczu marznącego, także drogi mokre i śliskie.
I tu możemy mówić o takich częściach kraju, gdzie będzie najgorzej, czy tak sprawiedliwie pogoda nie będzie rozpieszczała?
Strefa opadu będzie przechodziła od zachodu. Na zachodzie te temperatury będą dodatnie, natomiast na wschodzie po spadkach temperatur zacznie tutaj przeważać właśnie opad deszczu marznącego.
Z Agnieszką Prasek rozmawiała Magdalena Greinert. Dziś ostrzeżenia obejmą także wschodnią część Polski. Mówią o nim żyjąca aplikacja muzyczna. Andrzej Staniszewski z Wrocławia ma w domu 4000 płyt, ponad 300 winyli i listę 246 koncertów, na których udało mu się być bardzo często w pierwszym rzędzie. Z każdego przywozi pamiątki. Niektóre mają dla niego ogromne znaczenie.
Zdarza się tak jak na koncercie Michaela Bublé, gdzie Michael Bublé siedzi na schodach, dosłownie przy samej scenie, wyciera się ręcznikiem i w pewnym momencie ten ręcznik rzuca jakby w naszą stronę. A moja córka się zrywa i ciach, i ma. Także to jest jedyna taka pamiątka.
Albo pewnie święta prawie w domu. No,
ten ręczniczek nie był prany jakiś czas, bo to trzeba było zachować. To przeżycie ogromne. No nie mówiąc o tym, że powiedzmy tam Alicia Keys podpisała mi to zdjęcie, gdzie jestem z nią, gdzie daję jej kwiaty, także wspaniałe wspomnienie.
Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Koncertowych gadżetów jest już tyle, że pan Andrzej musiał wynająć 2 garaże, aby je pomieścić. Na razie w pogodzie lekkie ocieplenie, ale jeszcze kilka dni temu były siarczyste mrozy. Niewykluczone jednak, że chłody wrócą. Maciej Połachicki o rady dla turystów wybierających się w góry pytał współtwórcę Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej Sylweriusza Kosińskiego.
O czym w takim razie powinni pamiętać przy takiej temperaturze, żeby nie narobić sobie po prostu problemów?
No i tu jest pewien paradoks, bo w górach zapobieganie hipotermii wyjściowo zaczyna się od zapobiegania przegrzaniu. Dlatego, że powinniśmy podczas wycieczek górskich, zwłaszcza w niskich temperaturach, stale dostosowywać swoje ubranie do aktualnego poziomu wysiłku fizycznego. Może to brzmi śmiesznie, ale tak jest. Wyobraźmy sobie i przedstawmy organizm człowieka jako silnik. Więc jeżeli człowiek idzie pod górę, to porusza całym ciałem, pracują mięśnie, a mięśnie produkują ciepło. Więc w takiej sytuacji nasz organizm się skupia, żeby nadmiar tego ciepła usunąć. A zazwyczaj jest tak, że wychodząc gdzieś w góry, ubieramy na siebie wszystko, co mamy i już tak po 15, po 20 minutach, czasami po dłuższym okresie, już zaczyna nam się troszeczkę pocić czoło, już zaczyna się pocić całe ciało. Za chwileczkę ta wewnętrzna warstwa naszej odzieży przylegająca do ciała już jest mokra od potu. No i po godzinie takiej wędrówki zaczynamy być, jeżeli chodzi o ochronę, bezradni, no bo mokra odzież traci nawet 50% swojej właściwości ochronnych i w tym momencie, jak już dochodzimy do tego miejsca, do którego zamierzaliśmy dojść, no to najczęściej jesteśmy poddani mrozowi, wiatrowi, a ubranie nas nie chroni. W związku z tym tą profilaktykę trzeba zacząć od samego początku i pamiętać o tych zastrzeżeniach. Czyli jeszcze raz, dostosowujemy naszą odzież do warunków zewnętrznych, ale również do wysiłku fizycznego, który aktualnie wykonujemy.
Czyli na początku wycieczki się rozbieramy?
Na początku wycieczki ubieramy na siebie jedną, dwie warstwy, a natomiast resztę plus ubranie zapasowe trzymamy w plecaku, tam gdzie jest ciepłe, bezpieczne i nie zamarznie. Jeżeli po drodze czujemy, że części, niektóre garderoby są zbędne, bo cały czas się pocimy, no to trzeba się zatrzymać i zredukować kolejną warstwę. W tej chwili jest taki trend, zresztą funkcjonował od zawsze, do ubierania się na cebulkę. Skąd się to wzięło? No dlatego, że tak w zasadzie to nie grubość decyduje, tylko liczba i objętość nieruchomych warstw powietrza, które są zamknięte właśnie pod tym naszym ubraniem. To jest dokładnie tak jak cegła kratówka, która ma wewnątrz przestrzenie powietrzne, zamknięte, nieruchome, no lepiej dociepla budynek niż cegła pełna. I jeżeli jesteśmy w stanie te nieruchome warstwy powietrza utrzymać i one są suche, to ta ochrona jest wystarczająca. W momencie, jeżeli tych warstw jest za mało albo są niewłaściwe, dlatego że jedna z tych warstw moknie, no to tu może zacząć się dramat.
Czyli podchodzenie w puchówce nie jest dobrym pomysłem?
Nie, nie jest dobrym pomysłem. Cienka kurtka puchowa może być zastosowana jako druga warstwa, czyli pomiędzy tą warstwą najbliższą ciału i pomiędzy warstwą zewnętrzną, która chroni nas przed wiatrem i wilgocią. Natomiast optymalnie, jeżeli ta właśnie puchówka jest w miarę cienka, natomiast mówię, no zawsze ta kurtka puchowa grubsza nam się przyda, ale właśnie wtedy, jak już przestajemy wykonywać ten wysiłek fizyczny, przestaniemy się pocić i jesteśmy w miejscu docelowym, gdzieś na grani, czy gdzieś na jakimś szczycie, no i chcemy w spokoju i w komforcie pooglądać sobie widoki. Wtedy taka kurtka jest jak najbardziej pozytywna.
To może w takim razie warto powiedzieć, co nas powinno zaniepokoić. Jakie objawy hipotermii powinny nam dać do myślenia i skłonić nas do tego, żeby się właśnie ubrać dodatkowo albo poszukać jakiegoś schronienia i ciepłego miejsca.
No, hipotermia jest bardzo podstępna i tutaj bardzo rzadko jest tak, że osoba, która się wychładza, zdaje sobie z tego sprawę. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli wędruje na przykład cała grupa, to najbardziej podatna na hipotermię i już być może wychłodzona jest ta właśnie ostatnia osoba, która nie nadąża za całą resztą. Tak we wszystkich chorobach zimna, no bo tak bo ogólnie nazywamy taką, tym pojęciem to jest hipotermia, odmrożenia i wszystkie postacie tych chorób związanych z dużą utratą ciepła, obowiązuje tak z angielska body system, czyli my sami nie jesteśmy tego świadomi, natomiast osoba, która odpowiada za całą grupę, czy nasz partner w wędrówce powinien takie czasami dyskretne objawy rejestrować i od razu zwracać na to uwagę. Hipotermia dotyczy wszystkich narządów naszego ciała, ale głównie objawia się taką dysfunkcją mózgu i serca. I to są najgroźniejsze objawy. Więc te skale rozpoznania, które w tej chwili obowiązują, biorą przede wszystkim pod uwagę objawy ze strony układu nerwowego, czyli postępujące spowolnienie, apatia, zaburzenia świadomości. Często się opisuje takie paradoksalne na przykład zaburzenia świadomości, które już w głębokim wychłodzeniu występują, czyli na przykład osoby, które wiemy, że są wychłodzone, bo już zostały wstępnie zabezpieczone, zaczynają krzyczeć, śpiewać, biegać. To jest taki ostatni rzut usypiającego już powoli mózgu, ostatni rzut aktywności, który powinien nas zwrócić uwagę. Więc tu mówimy o tym jako zachowania paradoksalne, nieadekwatne do sytuacji. To też powinno zwracać na to uwagę. W warunkach górskich inne objawy są niezwykle trudne do oceny, no bo na przykład jak stwierdzić, że serce jest już na skraju wyczerpania i że serce już wychłodzone. No, nie jesteśmy w stanie tego w górach zrobić. Mogą o tym świadczyć zaburzenia rytmu serca, może o tym świadczyć niskie ciśnienie, no ale ze świecą szukać takiego, który bierze na wycieczkę górską aparat do mierzenia ciśnienia i na przykład aparat EKG. Więc w tej chwili skupiamy się głównie na tych objawach psychicznych, zaburzeń świadomości i zaburzeń zachowania.
A czy osoba, która ulega hipotermii, może w jakiś sposób to zauważyć, czy raczej będzie to jeszcze trudniejsze dla niej niż dla tych osób, które obserwują ją z zewnątrz?
W zasadzie osoba, która się wychładza, może zauważyć takie wstępne objawy. Na przykład taką naszą naturalną reakcją obronną w sytuacji, jeżeli tego ciepła jest za mało, są dreszcze. Więc jeżeli u kogoś zaczynają występować dreszcze, to już powinna się czerwona lampka zapalić, że być może zbyt dużo tego ciepła tracimy, skoro nasz organizm nam mówi, że musimy sobie troszkę tego ciepła więcej wyprodukować, bo za dużo go tracimy. No więc to powinien być sygnał do tego, żeby nałożyć do siebie dodatkową warstwę, żeby zatrzymać się, zrobić jakiś postój, biwak i w osłoniętym od wiatru miejscu spędzić troszkę czasu, odpocząć, uzupełnić swoje rezerwy, bo no, w górach jeszcze dodatkowa rzecz dochodzi. Każdy silnik, któremu się kończy paliwo, w końcu staje. I dokładnie tak samo jest z człowiekiem, no bo głównym paliwem dla naszych mięśni, dla tych dreszczy, drżeń mięśniowych jest glukoza. Człowiek ma mniej więcej 5-6-godzinne rezerwy dla takich intensywnych dreszczy czy dla wysiłku fizycznego i w momencie, jak te rezerwy się kończą, to dreszcze ustają. W tym momencie jesteśmy bezbronni, bo już nie mamy jak tego ciepła sobie generować, nie mamy jak go produkować i wtedy ta hipotermia postępuje już błyskawicznie, bo to właśnie świadczy o tym, że nasze rezerwy metaboliczne są już kompletnie wyczerpane i za chwileczkę dojdzie do dramatu.
Usłyszał od Sylwariusza Kosińskiego, współtwórcy Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Więcej o tej chorobie przeczytacie na naszym portalu twojezdrowie.rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.